Wprawdzie jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to wszyscy Polską, wszyscy oczekują i pytają się, jaka decyzja będzie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie abonamentu na telewizję, ale my w Poranku Wnet zajmujemy się dalej sprawami międzynarodowymi. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
W Brukseli, dzień dobry.
Bruksela jest piękna, w Brukseli podejmuje się decyzje na temat tego, jak postępować przy okazji kryzysu uchodźczego, przy okazji konfliktu w Syrii, wojny, która, chociaż teraz jest rozejm, ale która trwa. Są jakieś nowe pomysły, są jakieś próby rozwiązania?
Na razie to, co nowe, to jest kompletna o 180 stopni zmiana podejścia tak zwanej Brukseli. Ta kiedyś za bardzo podobne, twarde strzeżenie granic przez Węgry, Orbana, łajano, besztano, karano Wyszehrad, w tym Polskę. Tak teraz to, co robi premier Mitsotakis, nie wpuszczając migrantów od strony tureckiej, spotyka się z laudacją na miejsce. Udali się wszyscy święci brukselscy, to znaczy przewodnicząca von der Leyen, przewodniczący Michel, przewodniczący Sassoli, czyli szefowie trzech instytucji, Rady, Komisji, Parlamentu, przewodniczący prezydencji chorwackiej, premier Plenković, i chwalą i popierają Grecję w tych działaniach, za które kiedyś jeszcze karano. Nikt oczywiście nie przeprasza ani Polski, ani Węgier, nie mówi, że to oni mieli rację. Sytuacja jest nadal napięta, pomimo tego, że wczoraj nastąpiło porozumienie między Erdoganem i Putinem i zawieszenie broni. Nadal nie jest tam, jest tam gorąco, a w tym uścisku między syryjską Rosją, czy Syrią rosyjską, a Erdoganem jest około miliona uciekinierów. No i pytanie teraz, co dalej się stanie, czy to zawieszenie broni się utrzyma, pytanie otwarte, i po drugie, czy to oznacza cokolwiek, jeśli chodzi o presję migracyjną na granicy Unii Europejskiej, którą to zewnętrzną granicą dzisiaj jest granica grecka. Na to pytanie jeszcze nie mam odpowiedzi, to jest zbyt świeże. Europa się oburza na Erdogana, zamiast obłożyć sankcjami Putina, który jest praźródłem i sprawcą tej całej sytuacji, i na tym punkcie co robić, czy się obrażać na Turcję, czy jej pomagać, a sankcjonować z kolei Rosję. Dzielą się kraje członkowskie Unii, ci, którym to grozi, czyli wschodnia flanka, czyli my, uważamy, że trzeba zająć się praźródłem, czyli Rosją, nałożyć sankcje, ponieważ to jest tak naprawdę rosyjska wojna w Syrii. A tak zwani Verstehers, czyli rozumiejący, czyli przyjaciele Rosji, czyli oś francusko-niemiecka i Benelux, no uważają, że wystarczy, że będziemy się boczyli na Turcję, której mainstream brukselski nie lubi za różne rzeczy, a z Rosją nadal będziemy sobie jak gdyby nigdy nic prowadzili biznesy typu Nord Stream i tak dalej.
Czy teza, że to, co się dzieje na granicy turecko-greckiej, to jest element próby destabilizacji Europy w wykonaniu właśnie prezydenta Putina? Czy taką tezę pan stawia, czy z taką tezą pan się zgadza?
Po pierwsze stawiam, po drugie się zgadzam, po drugie jest ona stara. Znaczy od dawna nie wszyscy się z nią tutaj w tej części zachodniej głównie Unii zgadzają, ale ona jest prawie powszechnie przyjęta. Jednakże, że to jest instrumentalizacja sytuacji wojennej tam po to, żeby zdestabilizować Unię Europejską, żeby wywrzeć presję na Unię, żeby podzielić, zresztą się udaje, Unię Europejską, bo to służy interesom rosyjskim. Ona chce osłabić w ten sposób, wbija klin między jednych i drugich. Na tle jest oczywiście, są oczywiście dostawy paliwa, to znaczy ropy i gazu, bo im więcej wojny, tym więcej kasy wpływa do do Rosji. I ten związek cyniczny, okrutny między wojną a dochodami rosyjskiego skarbu no jest przerażający. I w tle oczywiście prawdziwy, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że płacą za to niewinni ludzie, cywile.
Czy Unia Europejska wywiązała się całkowicie ze swoich zobowiązań wobec Turcji? Czy te wszystkie punkty dotyczące przelewów, logistyki zostały wypełnione, czy też gdzieś popełniła błąd, z jakiegoś zobowiązania się nie wywiązała?
Była umowa ta europejsko-turecka. Ona miała część finansową, to miały być 6 miliardów euro. Z tych 6 miliardów tylko 3,2 zostało przekazane, a 2,8, grosso modo mówiąc, połowa tak, połowa nie. I to, co bardzo zirytowało Turcję, że to zobowiązanie miało wygasać niebawem i Unia Europejska milczała na temat tego, czy będzie ciąg dalszy. Tylko jest, Europa się niechętnie i w części nie wywiązywała ze zobowiązań finansowych. Tam było też szereg zobowiązań wobec Turcji, no, takich mówiących o tym, że Unia będzie kooperowała z Turcją w różnych dziedzinach, a podczas gdy ta polityka praktycznie biorąc była polityką no, uprzykrzania życia Turcji, czy wręcz sankcjonowania w różny sposób. Także krótko mówiąc, nie. Unia Europejska tylko częściowo się wiązała ze swoich zobowiązań. I to jest właśnie to, co podnosił prezydent Erdogan, zarzucając Unii Europejskiej, a poza tym mówiąc, że Turcja wydała 40 miliardów, a dostała raptem połowę 6 miliardów euro i że ma 3 miliony uchodźców, a teraz 4 i że tak dalej być nie może, bo oni sobie z tym nie radzą. No na co te ci, którzy nie oskarżają Turcję, a nie Rosję, mówili, że to jest szantaż, że tak nie może być, że będziemy twardo bronili jak niepodległości granicy zewnętrznej, koniec, kropka. Dali co rację. Komisja Europejska dała 700 milionów, znaczy nieefektywnie, ale już połowę tak. Euro Grecji powiedziała, że jak będzie potrzeba, to również Bułgarii, bo to są te dwa kraje frontowe. Ale generalnie biorąc, Turcja ma prawo być rozżalona, że nie dotrzymane zostały częściowo zobowiązania. I no można zrozumieć albo nie rozumieć, że po prostu kolejnego miliona już nie jest w stanie utrzymać w ryzach. No, nowy element to jest to zawieszenie broni, ale za wcześnie, żeby przesądzać, jak to się potoczy.
Bo to jest niepokój, a rozejm jeszcze w sprawie tego rozejmu prezydent Assad się nie wypowiedział, ale rozumiem, że jest w pełnej komunii z prezydentem Putinem, jest w pełni zgodny z prezydentem Rosji.
No, prezydent Assad, kiedyś mówiło, że w starym języku, że jest marionetką Kremla. No w jakimś sensie tak. Zresztą te działania militarne na granicy, prowincja Idlib, no pokazały, że bosem jest Putin, a nie Assad. I że to, co się dzieje w Syrii, to wszystko jest pod kontrolą Rosji. Także jest to wojna rosyjska w Syrii bardziej niż wojna rosyjsko-turecka. Czy konfrontacja nastąpiła między Rosją a Turcją. No i dylemat zasadniczy, geopolityczny w zasadzie. Bo wygląda na to, że ta konfrontacja powoduje, że Turcja wraca na łono, w sensie polityczno-emocjonalnym wraca na łono NATO. Było poważnym bólem głowy takich krajów jak Polska na przykład. Ten flirt turecko-rosyjski. No ale generalnie biorąc, jest to pytanie, po której stronie jesteśmy, w sensie geopolitycznym. Czy praźródło mamy odwagę skonfrontować się, stawić czoła prawdziwej przyczynie, czyli Rosji, czy będziemy głowę chowali w piasek, co jest ulubioną zabawą brukselską tutaj i udawali, że no, winna jest Turcja, a co w tle, to nas teraz nie obchodzi, ponieważ chcemy nadal handlować, robić biznesy, prowadzić rurę Nord Stream 2 z Rosją. No i taka gra wchowanego i gra pozorów się odbywa w tej chwili. Także piłka w grze.
Choć 6 godzin trwało spotkanie prezydenta Erdogana z prezydentem Putinem, w ciągu 6 godzin można nie tylko 3 kawy wypić, ale można też w szczegółach uzgodnić współpracę na następne kilka lat.
No, tam tak długo to trwało, bo tam, znaczy mówi się, że generalnie jest to powrót do umowy z Soczi, bo kiedyś była taka umowa o granicach wpływu w tym pasie przygranicznym między Rosją a Turcją, potem została zerwana i w tej chwili szło o, no są lekkie przesunięcia tej linii granicznej na korzyść Turcji, lekkie, ale nie zmienia to, wracam w postaci rzeczy, że tam są w pułapce masy ludzi. Nie wiadomo, czy w tą stronę oni mogą się udać, stracili domy, ich domy są poza tą linią albo w ogóle już nie istnieją fizycznie. I problem presji, co z tymi ludźmi zrobić, nadal istnieje. Także to na razie jest tylko wstrzymanie konfrontacji, no ostrej, bo przecież rosyjscy żołnierze i tureccy walczyli wprost i się nawzajem zabijali. To było na granicy, nie granicy. No to w zasadzie była wojna, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli jeden z członków NATO jest zaangażowany w wojnę, to może przywołać artykuł 5 i to wtedy jest poważny problem dla NATO, czy inni będą solidarni, potraktują to jako atak natowski, więc to bardzo gorąca sytuacja była. W tej sytuacji no, mało brakuje, żeby rzeczy się wymknęły spod kontroli. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy być może będzie spokój, ale to nie znaczy, że będzie dobrze.
I nie zdążyłem zapytać o koronawirusa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze zrobiła się godzina 8.
Czas na przegląd prasy.
W piątki do studia Radia Wnet o godzinie 8 trafia Olivier Bo, dziennikarz francuski mieszkający w Polsce, związany z tygodnikiem Do Rzeczy i z Radiem Wnet i robi dla nas przegląd prasy europejskiej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. We Włoszech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii temat imigrantów szedł na drugi plan z powodu koronawirusa. Choć sytuacja wyjątkowa wczoraj, tylko krótkie komunikaty były o tym, że Turcja wysyła siły policyjne, aby uniemożliwić migrantom odwrotu od greckiej granicy. To jest sytuacja niezwykła. Mimo wszystko, poza niemieckim Die Welt, który był tutaj wyjątkiem i który miał temat tego najazdu imigrantów z Turcji na pierwszym miejscu, większość gazet miało to tylko w dalszym miejscu, na przykład we Frankfurter Allgemeine Zeitung, to skrajna prawica i niebezpieczeństwa z tym związane były głównym tematem. Zresztą to chyba tutaj niemiecki strach przed prawdziwą czy urojoną skrajną prawicą wyjaśnia nam, dlaczego Angela Merkel tym razem nie zamierza zaprosić tych imigrantów do siebie. Tak czy owak, zmiana nastawienia w Europie, w prasie europejskiej jest widoczna z nielicznymi wyjątkami. Na przykład La Repubblica we Włoszech, niemiecki dziennik pisał o ekstremistach ze Złotego Świtu, którzy polują na imigrantów, aby ich oddać w ręce policji. Ale inny przykład, równie lewicowy francuski Libération pisał z kolei o obywatelach, no jak to ładnie powiedziane tutaj bez żadnej o Belgii, patrolujących, aby zapobiegać inwazji, ale inwazja jednak jest tutaj w cudzysłowie, w Libération, ze strony migrantów. Także tutaj ta zmiana tonu też wśród polityków jest zauważana również przez samych Węgrów, których oskarżano o wszelkie zło w 2015, kiedy bronili swoją granicę i można było czytać w węgierskim tygodniku na portalu Magyar Hírlap wczoraj wypowiedzi Viktora Orbana, który twierdził, że węgierskie podejście do nielegalnej imigracji jest właściwe, jak pokazuje sytuacja, i powiedział też, że w 2015 roku wiatr wiał w inną stronę w Europie, obrażali nas, dlatego że broniliśmy nasze granice. Ale dzisiaj, przestrzega tutaj Orban, nawet jeżeli Grecji nie się uda zatrzymać imigrantów, nie zapomnijmy, że 130 tysięcy takich imigrantów już znajduje się na Bałkanach na północy od Grecji. Nie zapomnijmy zatem o potrzebnym wsparciu dla Macedonii i Serbii. I w razie czego, obiecuje węgierski premier, zatrzymamy ich na naszej granicy z Serbią. Można było czytać też oczywiście w mediach, zwłaszcza Europy Środkowej, że stanowisko V4 Grupy Wyszehradzkiej jest zgodne z tym, co przed chwilą czytaliśmy w wypowiedziach Orbana. Na przykład tutaj jest taki portal anglojęzyczny, węgierski, ale który podaje artykuły ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, który cytuje premiera Morawieckiego. Grecja mówi tym samym językiem, co V4, powiedział premier Morawiecki według Remix News. Kraje południowe zdają sobie teraz sprawę, że musimy chronić nasze granice zewnętrzne. Premier Czech Babis, Andrzej Babis, sytuacja w Grecji jest poważna. Kraje V4 utrzymują swoje stanowisko na temat imigracji i gotowe są wspierać Grecję. Dalej w Remix News, minister spraw wewnętrznych Chorwacji, wspieramy wysiłki Grecji, nie będziemy tolerować nielegalnego przekraczania granic. Przypominam, że w 2015 Chorwacja przepuszczała imigrantów przez swoje terytorium do Słowenii, gdzie teraz jest podgraniczny, podobnie jak na południu od Węgier. Dlatego teraz Chorwacja pewnie ma inne nastawienie. Czechy proponują Grekom wsparcie finansowe i materialne w ludziach i tak dalej, czyli tutaj Europa Środkowa zgodna, ale Europa Zachodnia też zgodna ze stanowiskiem Europy Środkowej. Można było na przykład przeczytać w prawicowym dzienniku włoskim Il Giornale wypowiedzi, stanowisko tutaj tak podsumowane przewodniczącej Komisji Europejskiej, ale też przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, którzy udali się do Grecji. Grecja, cytuję, Grecja jest naszą tarczą. No nie słyszeliśmy w 2015 roku, że Węgry są naszą tarczą. Tutaj bardzo duża zmiana, co najmniej słowna. Mitsotakis, premier Grecji, cytowany przez Il Giornale, to nie jest już problem z uchodźcami, to problem z Turcją, która wykorzystuje zdesperowanych ludzi do swoich celów geopolitycznych. I jak zauważa, ci ludzie nie pochodzą z Idlib, gdzie teraz były walki, żyli bezpiecznie w Turcji od dłuższego czasu. Cały czas Il Giornale, Ursula von der Leyen podkreśla, że będziemy zjednoczeni, to czas na wspólne działanie z zimną krwią. Kanclerz Kurz, austriacki kanclerz, jest to atak Turcji na Unię i na Grecję. Nie możemy ustąpić. No, mam wrażenie, że słyszę słowa Orbana sprzed 5 lat. I mamy dalej też w lewicowym dzienniku włoskim La Repubblica, Ursula von der Leyen, granice greckie to granice europejskie. Angela Merkel u Turcji, takie działanie kosztem uchodźców jest nie do zaakceptowania. I Matteo Salvini, podany tutaj, cytowany przez La Repubblica, bez żadnej oceny jakiejś tam negatywnej czy pozytywnej, po prostu suche cytaty, suche fakty. Salvini stwierdza, że trzeba odebrać pieniądze Turcji, unieważnić umowy handlowe i wysłać wojsko na granicę grecko-turecką i bułgarsko-turecką. We francuskim Le Figaro, centroprawicowy dziennik, Europejczycy chcą unikać efektu przyciągania, aby nie powtórzyła się wielka fala imigracyjna. Przypominam, że to było właśnie jeden z głównych argumentów Grupy Wyszehradzkiej, żeby nie zgadzać się na relokację imigrantów, więc tutaj Le Figaro bierze tutaj ten argument na siebie. Francuski minister spraw wewnętrznych, cytowany przez Le Figaro, mówi o tym, że trzeba reagować zdecydowanie. Turcja musi przestrzegać umowę z 2016 roku. Dalej Le Figaro pisze, że 27 nie zgadza się na wykorzystywanie przez Turcję presji migracyjnej w celach politycznych. I jak zauważa Le Figaro, we wspólnym stanowisku ministrów spraw wewnętrznych w środę Niemcy nie zgodziły się jednak na słowo potępienie w tym komunikacie konsumnym, bo mają dużo Turków u siebie, ale Europejczycy chcą pomóc Atenie we wzmocnieniu granic. Dalej Le Figaro 27 monitoruje także sytuację na Cyprze, w Bułgarii i zachodnich Bałkanach i gotowa jest wysłać helikoptery, statki patrolujące. Tutaj też nie ma żadnych ocen negatywnych ze strony dziennika i zauważamy, że słowo uchodźca, uchodźcy jest dużo rzadziej używane niż 5 lat temu. Mowa tutaj jest o imigrantach, migrantach, ludziach, którzy próbują przekroczyć nielegalnie granicę i tak dalej, i tak dalej. W planach Komisji Europejskiej, pisze Le Figaro, jest też kwestia nowego programu Frontex dla szybkiego odsyłania nielegalnych imigrantów do swoich krajów pochodzenia. Mamy jeszcze w lewicowym Libération znowu o tym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych w środę. W środę ministrowie spraw wewnętrznych Unii odrzucili turecki szantaż i wykazali się z rzadkim zdecydowaniem. Kryzys 2015 roku, i tutaj to jest opinia Libération, dlaczego tak jest, kryzys 2015 roku i wzrost populizmów, który ten kryzys powodował, zmieniły nastawienie 27. W centroprawicowym dzienniku hiszpańskim ABC jest o tym, że Hiszpania, która ma przecież lewicowy, nawet bardzo lewicowy rząd, w tym jest tutaj Unidas Podemos, który jest proimigracyjną formacją, ale Hiszpania też trzeba powiedzieć, że pomimo słów początkowych Sancheza wydala na gorąco na swojej granicy tutaj w Ceuta i Melilla nielegalnych imigrantów i dostała ostatnio wsparcie Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka w tej sprawie i Hiszpania popiera, mówi nam ABC, radykalne, tak jest napisane, radykalne zamknięcie granicy Grecji przed uchodźcami. Jest słowo uchodźcy i radykalne zamknięcie granicy, ale nie ma problemu, ma Grecja do tego prawo i pisze ABC, że na razie Komisja Europejska nie zamierza potępić Grecji za radykalne zamykanie granicy i za zawieszenie procedowania wszelkich wniosków azylowych. Przypominam też, że Grecja ogłosiła, że tych, których złapie, którzy przekroczyli granicę, będzie skazać na 4-letnie kary więzienia. Także to jest bardziej radykalne niż to, co robili w Węgrzech w 2015 roku. Pani Johansson, szwedka, socjalistka, która jest w Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę wewnętrzną, powiedziała, pisze ABC, że unijne normy azylowe pozwalają na pewną elastyczność w sytuacjach wyjątkowych. Aha. Unia prosi Bałkany, pisze Frankfurter Allgemeine Zeitung w Niemczech. Zachodnie Bałkany prosi Unia o lepszą koordynację, aby nie doszło do powtórki sytuacji z 2016 roku, kiedy zamknięty został szlak bałkański. Wtedy, przypominam, to rozpoczęły ten ruch, rozpoczęła Austria i później efektem domino, no to kolejne kraje zamknęły też swoje granice, gdyż nie chciały mieć tych imigrantów na stale u siebie. I znowu cytuję FAS i też bez żadnej oceny negatywnej. To jest właśnie ta nowość. Johansson, pani komisarz, prawo do azylu nie oznacza, że Erdogan może wysłać do Europy dowolną ilość migrantów. I grecki minister do spraw migracji, pisze FAS, Frankfurter Allgemeine Zeitung, otrzymał szerokie wsparcie ze strony partnerów. Dziękujemy za obronę granic, powiedzieli ministrowie spraw wewnętrznych. Seehofer, czyli Horst Seehofer, to jest minister spraw wewnętrznych Niemiec, wyraził bardzo zdecydowane poparcie i FAS tego nie krytykuje tym razem. I na koniec może coś z Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania już nie jest w Unii, więc można by myśleć, że to nie jest jej problem tutaj, co się dzieje i że może tylko dziękować Bogu, że wyszła z tej Unii, ale nie, pisze redakcja w Telegraph, który był zwolennikiem, ten dziennik był zwolennikiem Brexitu, przypomina najpierw, że po niemądrej, tak pisze Il Judge, niemądrej decyzji Merkel, która zaprosiła imigrantów do Europy, perspektywa masowego napływu imigrantów miała zdecydowanie znaczenie w referendum na temat Brexitu. Można faktycznie powiedzieć, że gdyby pani Merkel nie zaprosiła tych imigrantów, prawdopodobnie Wielka Brytania wciąż byłaby w Unii, ale pisze The Telegraph, nawet będąc poza Unią, Wielka Brytania musi pamiętać, że wiele z tych imigrantów będzie chciało przyjechać do nas. Rząd musi być na to gotowy. I jako konkluzja można powiedzieć, że po 5 latach krajom Grupy Wyszehradzkiej udało się wreszcie narzucić swoje stanowisko. No jeszcze raz, co najmniej na poziomie słów. Zobaczymy, jak to będzie w działaniach.
Ale nikt tego oficjalnie nie powiedział, że w 2015 roku to Grupa Wyszehradzka ze swoim podejściem miała rację, miała słuszność, przeciwstawiając się mainstreamowi w Unii Europejskiej.
Jakby głośno w mediach nikt tego nie powiedział, ale pamiętam taką wypowiedź dyrektora Frontexu, Fabrice Lucchini, chyba, nie wiem, czy nie przekręcam nazwiska, chyba to jest to, powiedział we francuskim Senacie w czerwcu 2016 roku, że redukcja liczby imigrantów przypływających do Grecji, taka drastyczna, była wynikiem podwójnego działania. Z jednej strony umowa z Turcją, a z drugiej strony zamknięcie granic na szlaku bałkańskim. Ale tego nie było w mediach faktycznie.
A czy w mediach już zauważyłeś informacje na temat tego, że jeden z deputowanych francuskich ma koronawirusa?
A nie, nawet teraz się dowiedziałem w Radiu Wnet w tej chwili.
Więc tak jest. Jakie procedury będą zastosowane? Czy parlament francuski zostanie zamknięty? Czy wszyscy politycy, z którymi ten polityk się w ciągu ostatnich 2 tygodni kontaktował, będą podlegać kwarantannie? To się okaże w najbliższym czasie.
Myślę, że mają nadzieję na to pewnie ci, którzy protestują przeciwko tej reformie emerytalnej.
Ale już ta reforma emerytalna we Francji stała się faktem. Prezydent Macron skorzystał ze specjalnego uprawnienia, które daje mu konstytucja, i to zrobił.
Ale jeszcze poszła do Senatu, musi wrócić do Zgromadzenia Narodowego.
Czyli Senat jeszcze może to odrzucić?
Tutaj to jest trudne pytanie, bo to dotyczy procedur parlamentarnych, musiałbym dokładnie to sprawdzić. Tak czy owak, ostatecznie to Zgromadzenie Narodowe ma ostatnie słowo, więc ta specjalna procedura, której wykorzystał Macron, tylko pozwala głosować bez uwzględnienia poprawek. Czyli to jest wotum ufności jednocześnie.
Czyli
ale
nie można nic zmieniać, tylko można powiedzieć zgadzam się albo nie.
Dokładnie tak.
Dokładnie tak. Zgromadzenia we Francji do 5000 osób, bo jest zagrożenie koronawirusem. 7 osób już umarło we Francji z powodu koronawirusa. 423 jest chorych, a 138 nowych przypadków w ciągu ostatnich 24 godzin. Także koronawirus rozwija się we Francji. W Polsce mamy teraz tylko ten jeden potwierdzony przypadek. Olivier Bo, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Co piątek przegląd prasy europejskiej na zegarze godzina 8:16.
Częstograj. Radia Wnet.
I tego państwo na pewno nie wiedzą, że od tygodnia jest z nami drugi album Bartosza Sosnowskiego. Tylko się nie denerwuj, Sosnowski tworzy jednoosobowy zespół grający na gitarze i na banjo. Potrafi sobie przygrywać jedną nogą na bębnie basowym, a drugą na tamburynie. To możemy sami spróbować w domu, jeżeli mamy bęben basowy i tamburyno. Za debiut The Hand Legit Studio otrzymał nominację do Nagrody Fryderyka. Płyta Tylko się nie denerwuj, która była albumem Tygodnia Radia Wnet, na pewno pójdzie w jej ślady. Tak twierdzi Tomasz Wybranowski. To smakowity rock blues i piosenki o miłości z przesłaniem, że lepiej szukać części wspólnych niż kłócić się. Bartosz Sosnowski będzie gościem sobotniej muzycznej polskiej tygodniówki.
Zabijali to.